Leon Madejski. Promyczka nie ma i nie będzie. Siostra Piotra T. była bardzo zdziwiona, kiedy w niedzielę wieczorem jej 36-letni brat nie pojawił się po nią na dworcu autobusowym. Wracała z kilkudniowego urlopu, dźwigała dużą walizkę, brat, zgodnie z wcześniejszą umową, miał po nią przyjechać i odwieźć do domu. Szybko go jednak usprawiedliwiła w myślach. Pewnie wypadło mu coś pilnego i dlatego go nie ma. W poniedziałek rano próbowała skontaktować się z nim telefonicznie. Zaniepokoiło ją, że Piotr nie odbiera połączeń. Dzwoniła raz, drugi, trzeci, jednak za każdym razem po kilku sygnałach włączała się automatyczna sekretarka. Poważnie zaniepokojona tą sytuacją, pojechała w końcu do jego mieszkania. Nie miała problemów z wejściem do środka, bo od kilku lat, na wszelki wypadek, dysponowała kompletem zapasowych kluczy. W pokoju znalazła leżące na podłodze ciało brata. Już na pierwszy rzut oka widać było, że został zamordowany. Cały był we krwi. Zadano mu kilkanaście ciosów kłutych, miał też dużą ciętą ranę na szyi. Zszokowana kobieta wyszła na korytarz, skąd zadzwoniła na policję, by zgłosić zgon swojego brata. Potem przed blokiem czekała na przyjazd ekipy dochodzeniowej. Sąsiedzi Piotra T. około godziny 23 słyszeli odgłosy szamotaniny i upadania ciężkich przedmiotów. Słyszeli również głos kobiety wykrzykującej rozkazującym ostrym głosem słowa „Siadaj, siadaj”. Później dało się słyszeć wołanie mężczyzny „Ludzie, ludzie, ratunku”. Następnie ta sama kobieta stanowczym, zimnym i opanowanym tonem krzyczała „4 lata bez ślubu, 4 lata bez ślubu, gdzie masz telefon, Piotr, gdzie masz telefon?” Nikt nie wtrącił się do awantury, a ponieważ kilka minut później krzyki ucichły, ludzie poszli spać. Nikt nie przypuszczał, jaki dramat rozegrał się w mieszkaniu tego spokojnego mężczyzny. Według lekarza Piotr T. zmarł w ciągu kilku minut od zadania mu ciosów nożem około godziny 23.30. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci były liczne rany kłute klatki piersiowej i brzucha z uszkodzeniem narządów wewnętrznych oraz rozległa rana cięta szyi z obustronnym przecięciem obutętnic i żyły szyjnej, a w konsekwencji wykrwawienie organizmu. Śledztwo w tej sprawie nie było ani trudne, ani skomplikowane. Już od pierwszych godzin dochodzenia na celowniku policyjnych detektywów znalazła się 35-letnia Urszula G., była partnerka zamordowanego mężczyzny. Ona musi mieć coś wspólnego ze śmiercią Piotra, przekonywała rodzina zamordowanego. To wszystko przez niezrozumiałą zazdrość. Policjanci nie musieli jej długo szukać. Pierwsze kroki skierowali do jednego z miejscowych banków, gdzie pracowała jako kasjerka. Okazało się, że przełożona niedawno zawiozła ją do szpitala, bo fatalnie się czuła. Kobieta była potłuczona, podobno niefortunnie przewróciła się w mieszkaniu. Jednak wprawne oko policjanta od razu odróżniło ślady upadku od śladów, jakie pozostają po walce z drugim człowiekiem. Zapadła decyzja o zatrzymaniu kobiety. Prosto ze szpitala została przewieziona na komendę policji. Przyznaję się, to ja zamordowałam Piotra T. Odpowiedziała na zadane jej pytanie, czy ma coś wspólnego ze śmiercią jej partnera. Z wyjaśnień podejrzanej kobiety i zeznań świadków wyłaniał się obraz zgodnego początkowo związku, w którym po pewnym czasie zaczęło jednak dziać się coś złego. Na pierwszy rzut oka to był związek, jakich wiele spotyka się dzisiaj wokół nas. W oczach znajomych i przyjaciół uchodzili za parę, choć nie mieszkali na stałe pod jednym dachem. Bywały okresy, że kobieta spędzała jedną, dwie noce w mieszkaniu Piotra, potem wracała do siebie. Pomimo tego, poza kilkoma przedmiotami codziennego użytku, nie pozostawiała w mieszkaniu Piotra te żadnych innych osobistych rzeczy. Tak mijały miesiące i lata. Poznali się przez internet w drugiej połowie 2007 roku. Dziś rzadko już się pamięta, że to właśnie wtedy, za sprawą zapomnianego trochę dzisiaj portalu naszaklasa.pl, modne stało się nie tylko wirtualne odświeżanie starych znajomości, ale i poszukiwanie nowych. Szczególnie ochoczo korzystali z tego ludzie, którzy leczyli rany po rozstaniu ze swoją drugą połówką. Flirtowanie na czatach i poszukiwanie życiowych partnerów nie było czymś dziwnym. Piotrowi i Urszuli od początku rozmawiało się doskonale. Może dlatego, że obydwoje szukali kogoś więcej niż tylko partnera na jedną noc? On, trochę skryty i tajemniczy, szukał kandydatki na żonę. Ona, cicha i spokojna, marzyła o zwykłym mężczyźnie, który otoczy ją opieką, z którym założy rodzinę i będzie wychowywać dzieci. Była postrzegana przez znajomych i sąsiadów jako osoba bezkonfliktowa i zrównoważona. W pracy uchodziła za pracownika wzorowego, bezkompromisowego i obowiązkowego. Ich znajomość zaczęła się niewinnie. Piotr pochwalił jej urodę tak od serca, a nie jakimś wyświechtanym sloganem. Najpierw wysyłali sobie e-maile, potem zaczęli korespondować za pośrednictwem internetowych komunikatorów. Ich rozmowy były coraz częstsze i coraz dłuższe. Wreszcie postanowili spotkać się w realnym świecie. Do pierwszego spotkania doszło 24 grudnia 2007 roku, kiedy to Piotr, bez wcześniejszej zapowiedzi, niespodziewanie przyjechał pod blok, w którym mieszkała Urszula G. Wtedy po raz pierwszy rozmawiali ze sobą twarzą w twarz. Od tego czasu zaczęli spotykać się regularnie, a z każdym spotkaniem ich znajomość rozkwitała. Umawiali się głównie w kawiarniach i pubach, chodzili razem do kina, bo w początkowym okresie swojej znajomości obydwoje mieszkali z rodzicami. Być może krępowali się przedstawić swoich partnerów rodzicom, bo nie byli pewni, jak długo będą ze sobą i czy w ogóle jest to coś poważnego. Urszula G. poznała ojca i matkę Piotra T. w maju 2008 roku. Młoda kobieta najwyraźniej nie przypadła im do gustu. Inaczej ją sobie wyobrażałam. Myślałam, że jest szczuplejsza, ładniejsza i trochę wyższa. Tak matka skomentowała swoje wrażenia po pierwszym spotkaniu, zwracając się do syna. W późniejszym czasie Urszula G. odnosiła wrażenie, że nie jest mile widziana w domu swojego partnera. Ten otwarcie powiedział jej, że zdaniem jego matki Urszula G. nie jest dziewczyną dla niego, ponieważ nie ma figury modelki i żadnej pozycji społecznej. Bardzo ją to dotknęło. Wtedy wpadła na pomysł z ciążą. W jednym z SMS-ów napisała do niego: Drogi czupurku, teraz już wiem, że słowo kocham zarezerwowane jest dla kogoś innego. Niestety nie dla mnie. Czupurzasta i maleństwo. Zagroziła Piotrowi, że jeśli ją zostawi, to ona połknie jakieś tabletki, żeby zabić to dziecko. On chyba jednak nie przejmował się tego rodzaju groźbami. Może nawet domyślał się, że jest to kolejny wybieg kobiety, która nie mogła pogodzić się z rozstaniem. Z jednej strony jego decyzja wydawała się nieodwołalna, z drugiej nadal spotykał się z byłą kochanką, która informację o ciąży szybko obróciła w żart. Z upływem czasu coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni. Kobieta miała pretensje do partnera o to, że przedkłada ponad ich wspólne dobro relacje z matką i siostrą, a także, że nie ma względem niej poważnych planów na wspólne życie. Piotrek, zdecyduj się, z kim chcesz spędzić resztę życia. Z mamusią i siostrą, czy ze mną? Człowieku, spójrz w dowód osobisty, to przypomnisz sobie, ile masz lat. Zacznij wreszcie poważnie myśleć o życiu. Wiele razy wypominała mu, że jest bardziej związany z rodziną niż z nią. Tajemnicą pozostanie, czy Piotr T. nie chciał odciąć pępowiny od swojej rodziny, czy po prostu nie chciał zaangażować się w stały związek z Urszulą G. Inna rzecz, że mężczyzna, oficjalnie nadal partner Urszuli, zaczął nawiązywać przelotne znajomości z innymi kobietami. Ta skarżyła się koleżankom, że Piotr T. ją zdradza i chyba próbuje zamienić ją na inny model. W 2011 i na początku 2012 roku ich związek przeżywał już głęboki kryzys. Kilkakrotnie zrywali znajomość, by po krótkiej przerwie ponownie do siebie wrócić. Jak w tanim romansie. Nienawidzili się, to znów kochali. Kłócili się, zrywali i znowu byli ze sobą. Inna rzecz, że rozstania między nimi były coraz bardziej burzliwe. W trakcie awantur kobieta kilkakrotnie uderzyła w twarz swojego partnera. Kiedyś przyznała się przyjaciółce, że przed uderzeniem w twarz obróciła pierścionek tak, by po uderzeniu na jego twarzy pozostał ślad. Jak będzie mnie dalej zdradzał, to naprawdę zrobię mu krzywdę. Gotowa jestem go nawet zabić, stwierdziła, kiedy spotkały się na damskich plotkach. Okazało się, że nie rzucała słów na wiatr. Tymczasem Piotr T. za pośrednictwem jednego z portali towarzyskich poznał kolejną kobietę, Monikę D. Od tego czasu utrzymywali intensywne kontakty telefoniczne i internetowe. Kiedy Urszula dowiedziała się o nowym związku, zadzwoniła do Moniki. Podczas rozmowy była napastliwa i nerwowa. Poinformowała ją, że jest w ciąży, co było kłamstwem. W niekoniecznie dyplomatycznych słowach nakłaniała ją do zerwania znajomości z Piotrem T. Nie odniosło to jednak spodziewanego efektu, a wręcz przeciwnie. 13 marca 2012 roku Piotr zdecydował o ostatecznym i nieodwołalnym zerwaniu znajomości z Urszulą. Miał dość toksycznego związku, który coraz bardziej rujnował jego życie. 3 dni później kobieta miała zabrać wszystkie rzeczy osobiste z jego mieszkania. Do tego jednak nie doszło. W niedzielę 18 marca Urszula G. z trójką znajomych pojechała do Łodzi obejrzeć na żywo rozgrywki siatkarskie. Wyjechała z domu o godzinie 13, wróciła około 22.30. W tym czasie piła wódkę i piwo. Wysiadając wieczorem z samochodu znajomego nieopodal swego miejsca zamieszkania, sprawiała wrażenie osoby będącej pod wpływem alkoholu. Nie czuła się dobrze, kręciło jej się w głowie. Widziana była przez znajomych, jak wchodzi do klatki schodowej w bloku, w którym mieszkała. Do swego mieszkania jednak nie dotarła. Zamiast tego udała się do mieszkającego na tym samym osiedlu Piotra T. Przebieg zdarzeń tamtego tragicznego wieczoru znamy jedynie na podstawie wyjaśnień oskarżonej kobiety. Były one dokładne i szczegółowe, a badania biegłych potwierdziły, że mówiła prawdę. Urszula G. około godziny 23 zapukała do drzwi mieszkania Piotra T. Mężczyzna nie spodziewał się wizyty i kiedy otworzył jej drzwi, był już trochę zaspany. Od słowa do słowa zaczęli się kłócić. Urszula G. po raz kolejny wykrzyczała mu wszystko to, co leżało jej na sercu. Przez 4 lata mnie oszukiwałeś, ty zdrajco, tchórzu, działałeś na 2 fronty. Przyznaj się, z iloma kobietami sypiałeś w tym czasie. Wiem o jednej twojej kochance, ale może miałeś jeszcze inne, zakłamany Don Juanie. Kobieto, opanuj się, o co ci chodzi, jesteś pijana, idź do domu, wytrzeźwiej, to rozum ci wróci. Niedwuznacznie dawał jej do zrozumienia, by opuściła jego mieszkanie. To jednak przyniosło odwrotny skutek. Co? Nie podoba ci się, jak walę prawdę między oczy? Bawiłeś się mną, nie myśl, że jestem zabawką, którą jak się znudzi, można wyrzucić na śmietnik. Nie pozwolę się tak traktować. Urszula, czego się czepiasz, to nie moja wina, że miałaś inne oczekiwania niż ja. To już twój problem, daj mi spokój, chce mi się spać. Kobieta ani myślała opuścić mieszkanie swojego przyjaciela. Co gorsza, nie opadły również emocje po wieczornej sprzeczce. W pewnym momencie jej wzrok padł na leżący na kuchennym stole nóż. Nie wie, co jej wtedy przyszło do głowy. Co ją opętało i pokierowało jej postępowaniem. W tamtym momencie czułam taką ogromną złość na Piotrka. Tłumaczyła motywy swojego działania w rozmowie z prokuratorem. Wpadłam w furię. Pamiętam tylko, że ugodziłam Piotrka w brzuch. Powiedział, że czuje się słabo. Potem chyba urwał mi się film. Jedyne, co zostało mi w pamięci, że świat wokół mnie zaczął wirować. Nie wiem, czy to była jawa, czy sen. Piotr T. pierwszy cios nożem dostał w brzuch. Nie zdążył się przed nim zasłonić. Zapewne nie spodziewał się takiego ataku ze strony swojej dawnej partnerki. Upadł na podłogę. Próbował czołgać się do drugiego pokoju, tak jakby szukał tam schronienia. Zobaczył stojące 2 butelki wina. Złapał jedną z nich i uderzył kobietę w głowę. Atak był nieudany i spowodował kolejny przypływ furii u Urszuli G. Zaraz potem zaczęły padać na niego następne ciosy. Kobieta zadawała je z góry i z dołu, potem usiadła na nim okrakiem i jeszcze kilka razy zamachnęła się z całej siły nożem. Próbował się bronić. Ostrze noża pozostawiło ślady w postaci skaleczeń na obydwu jego dłoniach. Tymczasem kobieta nie ustawała w zadawaniu ciosów. Na koniec poderżnęła mu gardło, tak jakby chciała mieć pewność, że definitywnie pozbawiła go życia. Najprawdopodobniej chwilę potem nadszedł moment refleksji. Może nie tyle, jak zatrzeć ślady zbrodni, lecz jak odwrócić od siebie potencjalne podejrzenia. Splądrowała mieszkanie, aby upozorować włamanie na tle rabunkowym. Przedtem w przedpokoju wypluła krew i 2 zęby, które Piotr wybił jej uderzeniem butelki. Podniosła je i schowała do kieszeni. W lewą dłoń leżącego w salonie mężczyzny włożyła nóż, którym zadawała ciosy. Około 23.30 Urszula G. zadzwoniła z telefonu komórkowego zamordowanego mężczyzny pod numer Moniki D. Ta jednak nie mogła odebrać, więc w odpowiedzi o godzinie 23.37 napisała SMS-a o treści: daj mi 10 minut. 3 minuty po północy Urszula ponownie zadzwoniła do Moniki. Kobieta odebrała połączenie słowami: cześć promyczku. W odpowiedzi usłyszała: nie ma promyczka i nie będzie. W dalszym ciągu tej rozmowy była napastliwa i wulgarna. Pół godziny później Monika D. na komórkę Denata wysłała SMS-a: żeby była jasność, ostatni raz pozwala sobie pani na tak prymitywne zachowanie. Używając telefonu Piotra, nadużywa pani norm prawnych, ponadto pokazuje pani poziom, jaki reprezentuje. Nie życzę sobie jakichkolwiek telefonów z pani strony, poza tym uważam pani zachowanie za wyjątkowo żenujące. Życzę więcej życiowej pokory. Po północy Urszula G. wróciła do domu, rozebrała się, umyła i położyła do łóżka. Następnego dnia poszła do pracy, gdzie oznajmiła, że przewróciła się w łazience i uderzyła o pralkę. Była małomówna i spokojna. Jej przełożona zawiozła ją do szpitala. Tam została zatrzymana przez policję. Nie zabija się człowieka, którego się kocha. Co najwyżej popełnia się samobójstwo, stwierdziła kilka miesięcy później przed kamerami telewizji rozgoryczona i zbolała matka zamordowanego mężczyzny. Aż nie chce się wierzyć, że zwykły związek dwojga dorosłych ludzi może mieć aż tak dramatyczny finał, opowiadał jeden ze znajomych Piotra T. Co działo się wcześniej? Co doprowadziło tych młodych ludzi do takiego finału? Wybijanie zębów, dźganie nożem, dwoje wykształconych, z pozoru normalnych ludzi. Jak do tego doszło? Dlaczego nie potrafili się normalnie rozstać? Prokurator oskarżył Urszulę G. o to, że w nocy z 18 na 19 marca 2012 roku, około godziny 23, działając w zamiarze bezpośredniego pozbawienia życia Piotra T. nożem kuchennym o długości ostrza 19 cm, z dużą siłą zadała mu co najmniej 19 ciosów w brzuch, klatkę piersiową oraz szyję, powodując w obrębie szyi rozległą ranę ciętą powłok w przebiegu poprzecznym z dwustronnym przecięciem dużych naczyń szyjnych, liczne rany kłute klatki piersiowej, brzucha z uszkodzeniem narządów wewnętrznych, w konsekwencji wykrwawienie organizmu wskutek krwotoku zewnętrznego i wewnętrznego, co stało się przyczyną śmierci Piotra T. Po krótkim procesie Urszula G. została skazana na karę 13 lat pozbawienia wolności. Według sędziów oskarżona popełniła przestępstwo, działając w zamiarze bezpośrednim. Wniosek taki wynika z analizy przypisanego jej przestępstwa. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, Urszula G. do popełnienia przypisanej jej zbrodni użyła narzędzia w postaci noża kuchennego o długości ostrza 19 cm. Jest to fakt powszechnie wiadomy, co wynika nie tylko z praktyki sądowej, bowiem zdecydowana większość zabójstw dokonywana jest za pomocą noży kuchennych, że nóż jest przedmiotem, którym z łatwością można pozbawić życia człowieka. Co więcej, oskarżona przy jego użyciu zadała łącznie 19 ciosów. Usytuowanie ran kłutych na ciele ofiary wykazuje, że ciosy były zadawane nieprzypadkowo, a nadto z dużą siłą i determinacją. Oskarżona godziła w miejsca newralgiczne, powszechnie uznane za wrażliwe, których uszkodzenie nie pozostawia ofierze żadnych szans na przeżycie. Odnosi się to zwłaszcza do rany ciętej szyi, powodującej przecięcie głównych naczyń krwionośnych. Już samo to obrażenie stanowić mogło samoistną przyczynę śmiertelnego zejścia pokrzywdzonego, dowodząc tego, że sprawczyni działała z chęci pozbawienia go życia. Choć zachowanie Urszuli G. nosiło znamiona gwałtownego, a przy tym z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, że dziś oskarżona szczerze żałuje skutków swego czynu, to omówione wyżej elementy, w tym sposób działania oraz narzędzie dobrane do jego popełnienia bezsprzecznie wskazują, że działała ona z chęci zabicia Piotra T., zaś ów zamiar bezpośredni, który jej przyświecał, nie nosił znamion premedytacji, bowiem powzięty został wskutek narastającej w niej frustracji podczas wizyty, jaką złożyła ona pokrzywdzonemu feralnej nocy. Sędziowie podkreślili, że oskarżona pozbawiła życia mężczyznę, który prowadził spokojny, ustabilizowany tryb życia, będącego przede wszystkim oddanym synem i dobrym bratem, ale również wzorowym obywatelem. Okolicznością obciążającą było działanie oskarżonej z zamiarem bezpośrednim. Kobieta chciała zabić pokrzywdzonego. Nie działała przy tym w warunkach, które choćby w minimalnym stopniu usprawiedliwiłyby bądź pozwoliły usprawiedliwić jej brutalny czyn. Ofiarą popełnionej przez nią zbrodni padł Piotr T., uczuciowo bliska jej osoba, z którą wiązała swe życiowe plany. Oskarżona nie została w żaden sposób sprowokowana do tak brutalnego zachowania. Pobudką działania oskarżonej było destrukcyjne poczucie życiowej porażki i oszukania, jakim obarczała Piotra T. Fakt, że znalazł on inną kobietę, z którą wiązał nadzieje i plany, spowodował, że G. w swej nieposkromionej furii, będącej wynikiem zazdrości i poczucia rozgoryczenia, targnęła się na jego życie, nie bacząc na konsekwencje swego zachowania. Dała w ten sposób wyraz swemu niepohamowanemu egoizmowi. Według obrońców wyrok sądu pierwszej instancji był zbyt surowy, dlatego w apelacji domagali się jego obniżenia lub uchylenia i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Moja klientka była rozgoryczona faktem, że Piotr T. nie chciał się wiązać z nią na stałe i zaczął spotykać się z innymi kobietami. To wszystko przełożyło się na to, że tamtego tragicznego wieczora była w stanie silnego wzburzenia. Biorąc to wszystko pod uwagę, Urszula G. zasługuje na to, żeby po niezbyt surowym wyroku wrócić do społeczeństwa i dać jej szansę na podjęcie nowego życia. Zupełnie odmienne stanowisko zaprezentował prokurator. Nie widzę podstaw do twierdzenia, że oskarżona działała w stanie silnego wzburzenia. Wręcz przeciwnie, działała z premedytacją i wyrachowaniem, zaś motorem jej postępowania była zemsta na pokrzywdzonym. W tej sprawie nie widzę żadnych okoliczności łagodzących, a kara 13 lat pozbawienia wolności jest rażąco łagodna. Adekwatny byłby dopiero wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok 13 lat pozbawienia wolności. Leon Madejski.